Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W tym pięknym miesiącu czerwcu bardzo serdecznie witamy Was w audycji Moja Duchowość. Dla nas studentów czerwiec jest czasem bardzo trudnym, wymagającym wielkiego wysiłku także i intelektualnego. Niemniej jednak życzę, aby Duch Święty, który jest dawcą wszelkiej mądrości, wspierał i nieustannie prowadził, by ta sesja była udana. A naszą audycję dzisiaj realizuje Artur, a przy mikrofonach witają się z Wami
Ewa Skulimowska
i Agnieszka.
Bardzo serdecznie chciałabym przywitać dzisiaj naszych gości, a są nimi ksiądz profesor dr habilitowany Krzysztof Guść, kierownik Katedry Historii Dogmatów, dyrektor Instytutu Teologii Dogmatycznej, prodziekan Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz ojciec Bogdan Kocańda, franciszkanin konwentualny, doktorant teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, były egzorcysta Diki Jeleckiej.
Bardzo serdecznie witamy naszych gości. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pokój i dobro.
Zaprosiłyśmy księdza profesora i ojca Bogdana do naszej audycji, ponieważ chcemy dziś rozmawiać na bardzo ważny temat dla naszego życia duchowego, a mianowicie o istnieniu i działaniu złego ducha. Myślę więc, że warto posłuchać dzisiejszej audycji.
Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nasz, zgodził się wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał, ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że
zanim rozpoczniemy naszą rozmowę, warto najpierw zastanowić się, jakie powszechnie istnieją opinie na temat istnienia i działania złego ducha. Razem z Ewą pytałyśmy o to przechodniów spotkanych na ulicach Lublina. Posłuchajmy więc, jak odpowiadali na pytanie, co pan, pani sądzi na temat istnienia i działania szatana.
Sądzę, że to jest wielka bzdura. No co to jest? Na czym to polega w ogóle? Co to jest szatan?
Uważam, że szatan jest, istnieje w naszym życiu i działa. I stara się działać tak, abyśmy my uważali, że go nie ma. I to jest jego największe jakby osiągnięcie, jeżeli my uważamy, że go nie ma. Uważam, że jest. I przecież wszystkie te nasze grzechy, większe, mniejsze, jednak są spowodowane jego jakimiś pokusami.
Ja nie wierzę także w Boga, niestety. I automatycznie nie wierzę w szatana. Nie wierzę w rzeczy wyższe. Myślę, że człowiek jest całkowicie wolny i pokusy, które napotyka na drodze swojego życia, wynikają po prostu z jego natury. I nie sądzę, aby można było przypisywać, prawda, winę za nasze grzechy komuś wyższemu, tak jak szatan.
Wierzę w działanie definicyjnie szatana, ponieważ w życiu bardzo często zdarza nam się robić rzeczy złe, i w tym właśnie upatruję działanie szatana. Bardzo często znajdujemy się w takich sytuacjach, kiedy musimy wybierać pomiędzy dobrem a złem i często wybieramy właśnie zło i uważam, że to jest sprawką szatana.
Szatan nie istnieje. Nie ma szatana. Jest tylko Bóg.
Uważam, że na pewno szatan jest i jest to jakaś wielka, ogromna siła, jakieś zło, nie wiem. Próbuję trzymać się jak najdalej od tej siły. No nie, czasami się nam nie udaje, no niestety, ale... No nigdy nie życzyłabym komuś, żeby tam w piekle czy coś znalazł się z nim.
Myślę, że ogólnie zło istnieje. Nie wiem, czy jego przedstawicielem jest szatan akurat. I o jego działaniu, no ludzie po prostu są źli albo dobrzy, tak mi się wydaje. Także myślę, że szatan jest jakimś wyobrzymieniem zła.
Nie chcę mówić właśnie na temat szatana, ponieważ boję się go i nie chcę mieć nic wspólnego, wolę nie myśleć i żyć nieświadomości. Ale wierzę, że jest na pewno.
Ja nie wierzę w Boga, także więc nie wierzę w szatana. Po prostu. Więc według mnie szatana nie ma.
Działanie szatańskie to jest na pewno jak ktoś robi coś nie tak, a wie, że robi źle i robi to świadomie.
Szatan na pewno istnieje, namawia nas do złego. Konsekwencje są opłakane, ponieważ czeka nas potem piekło.
Ja jako człowiek wierzący uważam, że działanie istnienia szatana jest w naszym życiu, da się po prostu dostrzec, ponieważ ludzie robią różne rzeczy, które są złe, które są nacechowane takimi wartościami negatywnymi, to wskazuje, że no, nie zawsze to jest ich wina, lecz właśnie pod wpływem może szatana właśnie, albo jego działania lub jego istnienia.
Szatan kusi każdego człowieka i on jest obecny w naszym życiu i można powiedzieć, że w każdej jednej sytuacji się ujawnia jego kuszenie, jego obecność. Twierdzę, że szatan jest obecny w naszym życiu i nie można zakwestionować jego istnienia.
Myślę, że takie działanie istnieje, ponieważ zło na świecie mogłoby wskazywać na to, że szatan jednak jest i jakoś skłania ludzi do robienia tych złych rzeczy. Myślę, że ludzie nie są z natury źli, tylko że po prostu są jakoś kierowani właśnie tą siłą wyższą, szatanem.
Myślę, że szatan istnieje, ale jest to tak straszny i tak bardzo skomplikowany problem, że boję się nad tym zastanawiać. Często zdarza się, że ludzie sami prowokują, po prostu bawią się w jakieś wywoływanie jakichś duchów podświadomości i myślę, że w tym może się objawić jakieś działanie szatana. I właśnie lepiej nie prowokować czegoś takiego i lepiej nie wiedzieć, niż wiedzieć za dużo.
Szatan jest na pewno. Tak samo jak Bóg istnieje i jest oczywiście ta zła siła.
Na podstawie tych wypowiedzi widzimy, że są różne opinie na temat istnienia i działania szatana. Czy ksiądz profesor jako dogmatyk mógłby nam odpowiedzieć na pytanie, skąd się wzięły złe duchy?
Spróbuję odpowiedzieć na pani pytanie od strony teologa, ale mam nadzieję, że będzie ta odpowiedź zrozumiana również przez nie tylko teologa, każdego człowieka, a w szczególności człowieka wierzącego. Bóg stworzył na samym początku świat osobowy i nieosobowy. Do świata osobowego zaliczamy istoty duchowe, jak aniołów i ludzi. I zarówno aniołowie, jak i człowiek, aby stać się pełną osobą, uważam, musiał przejść tak zwaną próbę osobowościową. I ta Boża próba jest niejako pasowaniem na osobę. Z niewiadomych przyczyn część aniołów nie wygrała tej próby osobowościowej, podobnie jak i pierwszy człowiek. Ale różnica między istotą duchową, wyłącznie duchową, jaką jest anioł, a człowiekiem, który jest też istotą cielesną, jest zasadnicza. A mianowicie dla anioła, który nie podlegał ani czasowi, ani materii, próba ta, Boża próba, czyli decyzja przeciw Bogu, musiała być jedna i wieczna, czyli ostateczna. Natomiast dla człowieka, który jest uwikłany w ciało, materię, czas i wszelką zmienność, sytuacja ta jest inna, a mianowicie człowiek może zmieniać się, może się poprawiać, podlega przecież odkupieniu i zbawieniu.
Więc szatan istnieje, jest istotą duchową, dlatego też często ukrywa swoje działanie. Ojcze Bogdanie, jednak szatan w jakiś sposób na nas oddziaływuje. W jaki sposób może on na nas wpływać?
Prawdą jest, że jest szatan mistrzem kamuflażu. Prawdą jest, że jest nazywany aniołem światłości i pod etykietą dobra chce ukazać swoją wartość jako tą wartość podstawową, absolutną. Ale również prawdą jest i to, że jakoś zbuntował się przeciwko Bogu i wtedy odchodząc zaczął budować swój świat. Naśladuje w tym to, co mamy tutaj w hierarchii Kościoła katolickiego i taką podstawową płaszczyzną, na którą zaczyna działać, jest to, że oddziaływuje na człowieka przez pokusę. Tutaj słyszeliśmy już rozmówców wcześniej, mówiących na temat szatana, tak jak oni to widzą, jak rozumieją. I to jest prawda. Tą podstawowym działaniem szatana na człowieka jest pokusa i tutaj możemy ją rozróżniać różne pokusy. Myślę tutaj o oddziaływaniu na nasze uczucia, na wyobraźnię, na naszą pamięć, na nasze zmysły. I to może każdy z nas odkryć. Patrząc tak globalnie na sytuację w świecie, to trzeba powiedzieć, że w takim wymiarze społecznym Szatan może się objawiać poprzez pewną walkę z Kościołem. Tutaj myślę o różnych sektach satanistycznych, o tych ludziach, którzy w jakiś sposób świadomie ukazują to, że są przeciwko Chrystusowi, przeciwko Jego Kościołowi. Natomiast co jest ważne w odczytywaniu działania szatana? To, że w tej sferze wewnętrznej, do niej powracam, szatan staje się naszym oskarżycielem. I to oskarżycielem człowieka przed Bogiem, ale zanim człowieka oskarży przed Bogiem, oskarża Boga przed człowiekiem. Wyrzuty sumienia, sumienie jest tym miejscem, tym sanktuarium człowieka, w którym człowiek wchodzi w dialog z Bogiem. Ale kiedy człowiek zgrzeszy, wówczas wyrzuty sumienia powodują to, że jakby szatan wykorzystuje to miejsce, mówię tutaj bardzo obrazowo, po to, aby zacząć mówić do człowieka, w jaki sposób odchodzi od Boga. I to są właśnie te oskarżenia. Tutaj przykłady biblijne można podawać, ale myślę, że nie potrzeba. Co więcej, szatan potrafi skłócić człowieka z drugim człowiekiem. Myślę, że to są te podstawowe rzeczy, o których trzeba by mówić.
Ja mógłbym dodać ze swojej strony jeszcze, jeżeli chodzi o ukrywanie swego istnienia szatana. To jest problem taki, że niejako my, ludzie, nadajemy szatanowi dwojakie pochodzenie, mitologiczne i parapsychologiczne. Jest to po prostu sposób wytłumaczenia zła w odwołaniu się do jakichś istot mitologicznych albo parapsychologicznych personifikacji zła. Ale najczęściej szatan objawia swoje, jak słyszeliśmy od przedmówców i od ojca, swoje istnienie w tych owocach zła, które spotykamy, choć zło pochodzi od człowieka, z wyrazem jego wolności, ale jest to konkretny owoc szatana.
W takim razie, czy każdy człowiek podlega władzy szatana i może zostać przez niego zniewolony?
Myślę, że to pytanie jest troszeczkę źle postawione, ponieważ sugerujemy tutaj, że Bóg ma być na równi postawiony z szatanem. Popatrzmy, Bóg posyła swojego Syna, Słowo wcielone, i używając takiego porównania. Słowo to jest Jezus Chrystus, a Słowo, powiedzmy, szatan. Czyli Słowo, Logos, a Logos. Chrystus, Antychrystus. Prawda, kłamstwo. Czy prawdę można porównywać z kłamstwem? No, to nie jest płaszczyzna równości. Natomiast co jest ważne? Ważne jest to, że dziecko Boże, a każdy z nas jako stworzenie Boże, który przez chrzest święty zostaje włączony w misterium Kościoła, ale przede wszystkim w przyjaźń z Jezusem Chrystusem i w relację z Bogiem, jest tym człowiekiem, który jest człowiekiem Bożym. Szatan natomiast, jemu się to nie podoba, więc chce odciągnąć od Boga człowieka. I pod tym względem, to mając na uwadze, można powiedzieć, że stara się mieć jakąś władzę nad człowiekiem. Ale tylko wówczas, kiedy człowiek sam to do tego dopuści, czyli zgodzi się na to z własnym aktem woli. Natomiast jeżeli nie chce tego, jeżeli chce należeć cały czas do Boga, nie chce mieć nic wspólnego, byśmy tak potocznie powiedzieli, spółkować z szatanem, wówczas jest bezpieczny, jest chroniony tą mocą łaski Boga.
Jeżeli mogę ja jeszcze ze swojej strony dodać, to zniewolenie człowieka przez szatana widziałbym jako wpływ szatana na człowieka. I to logicznie można by do tego podejść jeszcze z tej strony, że ten wpływ jest na pewno negatywny i to w podwójnym sensie. Po pierwsze jest to przeciw Bogu jako stwórcy i drugie działanie przeciw człowiekowi jako osobie. A zatem wpływ szatana jest antyzbawczy i antyosobowy.
Wspomniał już ojciec o tym, że dokonuje się zniewolenie człowieka przez szatana. W jaki sposób konkretnie to zniewolenie się dokonuje? A może są jakieś grzechy, które szatan w szczególny sposób podsuwa człowiekowi?
Myślę, że takim punktem wyjścia jest tutaj wola człowieka. Jeżeli człowiek zgadza się na to, żeby oddać swoje życie szatanowi poprzez różnego rodzaju akty, tak zwane pakty czy cyrografy, podpisując jakiś cyrograf, czy wyrzekając się w związku z Chrystusem poprzez spalenie metryki Chrztu Świętego, podeptanie Pisma Świętego, czy jeszcze inne rzeczy, jakby sam opowiada się, jakiego chce mieć Pana w swoim życiu. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz ważna. Ważne jest to, że szatan może bazować również na naszej niewiedzy. Myślę tutaj o całej tej sferze bardzo modnego okultyzmu dzisiaj. Magia, spirytyzm, medycyna okultystyczna. To są bardzo nośne słowa, które dzisiaj wprowadzają człowieka w taką manię niesienia szybkiego zdrowia, szybkich recept na życie wieczne, na to, żeby być zawsze, jak powiedziałem, zdrowym, żeby w jakiś sposób szczęście, tak rozumiane, może nie po chrześcijańsku, ale żeby to szczęście ludzkie dotykało każdego z nas. I szatan wchodzi w to bardzo delikatnie, posługując się albo naszą nieświadomością, albo grzechem. I to niekoniecznie grzechem tego człowieka, który wchodzi w okultyzm. Może to być również grzech człowieka drugiego. Tutaj myślę o maleficjum, czyli o takich doświadczeniach, w których ktoś drugi poprzez magię spowoduje zło, chce spowodować jakąś śmierć, jakąś utratę zdrowia i tak dalej. Szatan to wykorzystując wprowadza w człowieka w taki stan, o którym mówimy, że jest człowiek zniewolony albo jakoś zraniony duchowo, a już w takim konkretnym, mocnym doświadczeniu szatana, w którym posiada władzę nad człowiekiem, nad ciałem człowieka, wtedy mówimy o opętaniu zupełnym.
Ten problem działania złych duchów, czy co sprowadza się do opętania, podzieliłbym jeszcze inaczej za znanym egzorcystą włoskim Fulvio di Fulvio, który przed rokiem gościł na Kulu i on, jeżeli dobrze pamiętam, rozróżniał działanie pośrednie i bezpośrednie szatana. To działanie pośrednie polegało na tym, że szatan według Biblii włada światem poprzez grzech. To jest ten paradoks. Bóg stworzył świat i włada światem poprzez miłość, dobro, łaskę, a szatan poprzez grzech. I w związku z tym panuje u nas powszechne przekonanie, że demon czy szatan włada osobami zwykle poprzez czary. Uważam, że drogą bardziej zwyczajną do opętania jest właśnie grzech. To jest to władanie pośrednie. A z kolei władanie bezpośrednie możemy uszeregować w ten sposób, też za Fulvio di Fulvio, że jest to przede wszystkim pokusa, dręczenie, obsesja, opętanie. I to opętanie to chodzi o zawładnięcie woli człowieka, jak ojciec przed chwilą powiedział, częściowo lub całkowicie. Oczywiście jest to za przyzwoleniem naszym, tego człowieka, który podlega temu działaniu bezpośredniemu szatanu w sensie pokusy, dręczenia, obsesji czy opętania.
Bardzo ciekawie jeszcze mogę dopowiedzieć. Włoski demonolog Balducci określa rolę oddziaływania szatana. Mówi tak w ten sposób, że Bóg dopuszcza jego działanie po to, aby udowodnić prawdziwość wiary chrześcijańskiej. Mnie te słowa bardzo zastanowiły, dlaczego Bóg taką drogę chciał obrać. Ale w mojej posłudze egzorcysty doświadczyłem właśnie tego, że wiara osób, które towarzyszą osobie opętanej i wiara osoby samej opętanej zostaje jakby wzmocniona poprzez to doświadczenie spotkania z siłą zła. Raz, a dwa, myślę bardziej jeszcze, zostaje wzmocniona wiara poprzez miłość Boga do tego człowieka, który przychodzi z łaską uwolnienia.
Ojcze, Chrystus powiedział, w imię moje złe duchy będą wyrzucać. Wygląda na to, że każdy z nas może w jakiś sposób wpływać na to, by ktoś został uwolniony od złego ducha. Co więc wyróżnia posługę egzorcysty w tym wypadku?
Mówiąc tutaj o posłudze egzorcysty, trzeba powiedzieć, że egzorcystą jest kapłan, którego mianuje do tej posługi biskup miejsca, ordynariusz danej diecezji. I tylko taki kapłan, mając takie pozwolenie od strony Kościoła, może podejmować tą modlitwę. Mamy różne wyobrażenia egzorcystów. Ja bardzo często porównuję, czy zestawiam może tak, zestawiam egzorcystów i antyegzorcystów, czy pseudoegzorcystów, czyli tych ludzi, którzy sami sobie dają prawo do tego, żeby uwalniać innych od mocy złych. Bardzo dużo jest takich przypadków. Myślę, że w każdym większym mieście można się spotkać z różnego rodzaju pseudoegzorcystami. Natomiast ten, który staje w imieniu Kościoła, na mocy władzy powierzonej przez Kościoła, zostaje włączony w posługę Kościoła. I to jest bardzo wyraźny element określający jego działanie. Egzorcysta to jest, jak mówiłem już wcześniej, kapłan, który imię Jezusa Chrystusa modli się poprzez błogosławieństwa, poprzez używając nawet rozkazu nad człowiekiem zniewolonym czy opętanym. Ta modlitwa wprowadza w kategorię życia duchowego, w których sam bardzo często musi otwierać oczy ze zdziwienia, ponieważ staje twarzą w twarz z sakrum i z profanum, a szczególnie z tym doświadczeniem Boga, który przychodzi, aby jeszcze raz powiedzieć człowiekowi, że go kocha i że nawet jeżeli zbłądził, nawet jeżeli popełnił grzech, to otwiera dla niego drogę do Królestwa Nieba.
Nie wiem, nie byłem nigdy egzorcystą. Chyba w tym wypadku, że odprawiałem egzorcyzm, chrzcząc dzieci, bo jest jeszcze w tej szczątkowej formie. Przepraszam za wyrażenie szczątkowe, ale jest. Ale chciałbym do tej walki z szatanem dodać, czy uzupełnić jakoś tę doskonałą wypowiedź Ojca tym, że wzorem walki z szatanem jest przede wszystkim Jezus Chrystus, który mówi o odważnym przeciwstawianiu się szatanowi. Idź precz, szatanie, to słynne jego powiedzenie z Biblii, z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, kuszenie na pustyni. Czyli dla nas chrześcijan jest to raczej rodzaj modlitwy i stanowczej postawy przeciw złu. A inną sprawą jest fakt, gdy człowiek jest opętany przez szatana. To, co ojciec powiedział, to wtedy potrzebny jest egzorcyzm.
Więc każdy z nas może modlić się o uwolnienie od złego ducha, nade wszystko winien troszczyć się o zachowanie życia Bożego w sobie. To jest najlepsza droga do tego, aby być w jedności z Bogiem i nie ulegać wpływom złego ducha.
Pan ma wielką moc, Pan ma wielką moc, w nim cała nasza siła, alleluja, alleluja, cała nasza siła, alleluja. Pan ma wielką moc, w nim cała nasza siła, alleluja, alleluja, cała nasza siła, alleluja. Pan ma wielką moc, Pan ma wielką moc, w nim cała nasza siła, alleluja, alleluja, cała nasza siła, alleluja.
Przez całą audycję mówiliśmy o działaniu szatana w życiu człowieka, więc istnieje on realnie, może wpływać na nasze życie. Znamy przypadki danych i tu ojciec dzielił się swoim doświadczeniem. Więc istnieje pewne niebezpieczeństwo, że możemy ulec jego działaniu. Czego winniśmy się więc wystrzegać, by nie otwierać mu drogi czy furtki?
Bardzo spodobała mi się wypowiedź przed momentem o tym, że mamy bronić w sobie życie Boże. Tak naprawdę walka duchowa, walka ze złem właśnie na tym polega. Polega na tym, że przyjmujemy według słów świętego Pawła tą zbroję wiary, zbroję przeciwko złemu, ale przyjmujemy w ten sposób, aby nie atakować, bo ludzie są słabi, my jako ludzie jesteśmy słabi, nie możemy pokonać sił nadprzyrodzonych, natomiast mamy w sobie bronić Jezusa Chrystusa. To życie Boże poprzez sakramenty święte, poprzez komunię, poprzez spowiedź świętą, poprzez doświadczenie wspólnoty Kościoła, nie tylko w niedzielę na liturgii, ale również wspólnej modlitwy, poprzez może dzisiaj bardzo już odrzucone albo coraz rzadziej sięgamy do sakramentaliów, do wody święconej, do medalika noszonego na szyi, do różańca w ręku, po to, żeby nie tylko pokazywać innym, do kogo należymy, ale po to, żeby poprzez te znaki, poprzez naszą modlitwę wejść w tą bliskość z Bogiem. Tak naprawdę, patrząc nawet na życie świętych, bardzo blisko będących Pana Boga, niektórzy z nich doświadczali pokus, doświadczali wielkiego działania, nawet na swoim ciele doświadczali mocy szatana. Natomiast wszystko to było po to, aby jeszcze bardziej mogli przygnąć do Chrystusa, aby doświadczyli też tego, kim Bóg jest, że jest miłością. Moje doświadczenie też w posługiwaniu ludziom, którzy zostali zniewoleni, czy nawet opętani przez złego ducha, czy złe moce, doprowadza do tego, że widzę taką wielką moc Boga, Jego zwycięstwo, to misterium pasy, które dokonuje się w człowieku, który gdzieś na drodze życia się pogubił, zbłądził, nie poszedł tą drogą, którą miał iść. Miłość Boga do tego człowieka, to chcę bardzo mocno zaakcentować.
Ja w tym pytaniu dopatrywałbym się jeszcze takiego problemu, czy szatan, można tak paradoksalnie powiedzieć, jest potrzebny człowiekowi. I odpowiedź byłaby i tak, i nie. Proszę się nie bać. Otóż człowiek rozumujący, szlachetny, mądry, będzie wtedy szatana uważał jako potrzebnemu jemu do zbawienia, w sensie obrazu Chrystusowego na pustyni, że on będzie miał tę moc przezwyciężyć tego, oczywiście dzięki łasce Bożej i własnej modlitwie, ale przede wszystkim będzie miał własną satysfakcję z zdania tej życiowej próby, która w zasadzie na co dzień się pojawia. Ale szatan jest na pewno przeszkodą dla tych, którzy są, krótko mówiąc, słabi. Szatan będzie zawsze dla nich przeszkodą, bo zbyt łatwo tych ludzi może opanować, może ich zgubić.
Chcę tutaj jeszcze dopowiedzieć o tym, żebyśmy nie zapomnieli pewnej ważnej rzeczy, moim zdaniem. Tą rzeczą jest konsekracja chrzcielna. Każdy chrześcijanin poprzez zanurzenie w Chrystusie, w sakramencie Chrztu Świętego, doświadcza mocy. Mocy do tego, żeby umiał przejść przez życie dobrze czyniąc. Tutaj sakrament bierzmowania, chyba ciągle jeszcze mało niedoceniany, gdzie zostajemy napełnieni mocą Ducha Świętego, bo przecież tak naprawdę walkę duchową toczy Boży Duch, Duch Święty w człowieku. I Jego mocą możemy zwyciężyć. Jego mocą możemy iść dalej i doświadczyć Królestwa.
Na koniec można zacytować znamienne słowa papieża Pawła VI, który podczas audiencji 15 listopada 1972 roku powiedział: jedną z największych potrzeb współczesnego Kościoła jest obrona przeciwko złu, które nazywamy diabłem. Zło to nie tylko brak dobra, ale byt żywy i duchowy. Jest to byt skażony i deprawujący. To straszliwa realność, tajemnica budząca lęk. Demon jest wrogiem numer jeden, jest kusicielem w pełnym znaczeniu tego słowa. Wiemy dobrze, że ten ponury, burzycielski i niepokojący byt naprawdę istnieje i działa, zastawiając na nas specyficzne pułapki, by zniszczyć równowagę moralną człowieka. Jest on perfidnym hipnotyzerem, który dobrze wie, jak w nas wniknąć przez zmysły, wyobraźnię i pożądliwość, by spowodować różnorakie dewiacje.
Te słowa są niezmiernie ważne i musimy o nich pamiętać. Jest jednak miesiąc czerwiec i w tym czasie naszą uwagę w szczególny sposób kierujemy do Najświętszego Serca Pana Jezusa, tego serca, które ukochało nas aż do szaleństwa krzyża. Chrystus umarł i zmartwychwstał, a przez co zniszczył śmierć i szatana. Dokonał tego dlatego, byśmy i my mogli się cieszyć prawdziwą wolnością, wolnością, która wymaga przede wszystkim pielęgnowania życia Bożego w nas, wymaga po prostu czystości serca. Tą refleksją kończymy naszą audycję, a w naszym studiu gościliśmy dzisiaj księdza profesora doktora habilitowanego Krzysztofa Guździa oraz ojca Bogdana Kocańdę. Bardzo dziękuję za podzielenie się z nami nie tylko wiedzą, ale i doświadczeniem, jak winniśmy żyć w Chrystusie, bowiem nieustannie narażeni jesteśmy na pokusy i zerwanie jedności z Bogiem, gdyż jak mówi Słowo Boże, szatan jak lew ryczący krąży, szukając kogo by pożreć. A w audycji Moja Duchowość spotkamy się ponownie za miesiąc, 3 lipca, i na koniec podam jeszcze nasz adres. Radio Maryja, ulica Żwirki i Wigury 80, 87100, Toruń, z dopiskiem, audycja dla młodzieży, Moja Duchowość. Do usłyszenia za miesiąc, z Panem Bogiem.